Twoje Radio London. Program Twojego Radia nagrany z wyprzedzeniem, aby w uniwersyteckiej stacji Radio Western 94,9 FM nadany został 14 lipca, otworzył dawny przewój zespołu Papa Dance. Przy mikrofonie Jolanta Pawluk. Na program złożą się następujące pozycje. Najpierw Małgorzata Maciejewska i jej książki nowe i nie najnowsze. Potem część z uśmiechem na twarzy, związana z postacią Baby Jagi, której dotyczą nie tylko bajki dla dzieci, ale i jeden z festiwali letnich w Polsce. A w części ostatniej kilka informacji o zabytkach na Pomorzu Gdańskim i żartobliwa opowiastka o śpiewaniu. Najpierw jednak wiersz Juliana Tuwima o trawie. Śpiewać będzie Jacek Majewski z London.
Thank you. do kolan, podnieś mi się do czoła, żeby myślą nie było ani mnie, ani pola. Żebym ja się uzielił, przekwiecił do rdzenia kości i już się nie oddzielił słowami od twej świeżości. Abym tobie i sobie jednym imieniem mówił, albo obojgu trawa, albo obojgu tuwim.
Dzień dobry. W kolejnym kąciku książki nowej, nie najnowsze, wita Państwa Małgorzata Maciejewska. Anna Bikont, z wykształcenia psycholożka, reporterka i publicystka, współtworzyła tygodnik Mazowsze, pismo podziemnej Solidarności, a także Gazetę Wyborczą, w której pracuje do dziś. Jest autorką książek, m.in. My z Jedwabnego i Lawina i kamienie, pisarze wobec komunizmu. Joanna Szczęsna, z wykształcenia polonistka i dziennikarka, związana z Komitetem Obrony Robotników, jest współtwórczynią prasy niezależnej, biuletynu informacyjnego, tygodnika Mazowsze i Gazety Wyborczej. Razem z Anną Bikont opublikowała Wisławy Szymborskiej pamiątkowe rupiecie, przyjaciele i sny w roku 1997. Pamiątkowe rupiecie, wydane w roku 2012, są pierwszą pełną biografią poetki, gruntownie uzupełnioną w stosunku do wydania, które ukazało się po Nagrodzie Nobla. Autorki dopisały historię burzliwych i bujnych ostatnich 15 lat życia noblistki. Dotarły do wielu nieznanych dotąd szczegółów, wzbogaciły książkę niepublikowanymi wcześniej fotografiami. Portret niezwykłej bohaterki tej opowieści nabrał powagi i głębi, nie tracąc przy tym swej lekkości. Posłuchajmy fragmentu z książki Anny Bikont i Joanny Szczęsnej, zatytułowanej Pamiątkowe rupiecie. Biografia Wisławy Szymborskiej. Wisława Szymborska nie lubiła wścibstwa, nawet zaświatowego. Nigdy nie chciała mieć biografii zewnętrznej. Zawsze uważała, że wszystko, co ma do powiedzenia o sobie, jest w jej wierszach. Kiedy po przyznaniu Nagrody Nobla oblegli ją dziennikarze, usłyszeli, że laureatka nie lubi odpowiadać na pytania dotyczące swojego życia i nie rozumie ludzi, którzy zwierzają się ze wszystkiego. Z jakimi zasobami wewnętrznymi oni zostają? Przy różnych okazjach powtarzała, że publiczne mówienie o sobie zubaża wewnętrznie. Zwierzanie się publiczne to jest jakieś gubienie swojej własnej duszy. Coś trzeba zachować dla siebie. Nie można tak wszystkiego rozsiewać. Wbrew panującej teraz modzie nie sądzę, żeby wszystkie wspólne przeżyte chwile nadawały się do wyprzedaży. Niektóre przecież tylko w połowie są moją własnością. Ponadto jestem wciąż przekonana, że moja pamięć o bliskich nie jest jeszcze zamknięta w ostatecznym kształcie. Często rozmawiam z nimi w myślach, a w tych rozmowach padają nowe pytania i nowe odpowiedzi. Cóż poradzę? Tylko tyle mogę o sobie i to dosyć bezosobowo, ale proszę zrozumieć, cała reszta, mało wiele, to sprawy prywatne. Moje, twoje, jego. Takie teczki zastrzeżone. Czyli nic do opowiadania. Na pewno wiem o sobie rzeczy niedobre. Dużo mam do siebie pretensji. Wcale nie jestem zadowolona z siebie i mojego życia, przynajmniej z niektórych jego epizodów. Ale to bardzo osobiste. Nie potrafię o tym mówić publicznie. To takie zubożające wewnętrznie. Próbuję, przynajmniej w części, pewne doświadczenia zamieścić w wierszu. Czasem się to udaje, czasami nie. Ale mówić o nich wprost to nie moja rola. Mówiła nam: jestem bardzo staroświecką osobą, która ma hamulce i opory przed opowiadaniem o sobie. A może przeciwnie? Może ja jestem awangardowa? Może w tej następnej epoce minie moda na publiczne odsłanianie się? Poetka Urszula Kozioł opowiadała nam, że ich rozmowy często zaczynały się od zdania: a teraz opowiem ci całe moje życie. To był taki ich prywatny żart, znak porozumiewawczy, że ich przyjaźń nie opiera się na wzajemnych zwierzeniach. Zanim dostała Nagrodę Nobla, czyli przez pierwsze 73 lata życia, udzieliła nie więcej niż 10 wywiadów. I to w większości krótkich. Było w nich zresztą niewiele informacji, którymi mógłby pożywić się biograf. Szymborska nie podawała faktów, nie pamiętała dat. Nic dziwnego, że jej oficjalny życiorys w słownikach i leksykonach był bardziej niż skromny. Edward Balcerzan, poeta, profesor polonistyki, w początkach lat 90. zaczął zbierać materiały do książki o Szymborskiej i zwrócił się do niej z prośbą, by pomogła mu ustalić prostą faktografię. Zastrzegł przy tym, że nie szuka żadnych intymnych, osobistych informacji, ale danych typu, kiedy pierwszy raz wyjechała za granicę, kiedy zaczęła, kiedy zerwała współpracę z jakimś pismem. Szymborska w miarę jego nalegań stawała się coraz bardziej nieprzychylna. Wreszcie oświadczyła: skoro czytał pan moje wiersze, powinien pan wiedzieć, jaki mam stosunek do tego typu pytań. Balcerzan książki nie skończył. Choć uściślenia potrzebne do kalendarium jej życia i twórczości w końcu od poetki wydobył. Szukał ich dla nas wśród swoich papierów bezskutecznie. Zresztą w 1995 roku całkowicie przeszedł na stronę Szymborskiej i w mowie laudacyjnej z okazji przyznania jej doktoratu honoris causa na Uniwersytecie Adama Mickiewicza oświadczył, że każdy, kto przeczyta pisanie życiorysu, nie zazna już spokoju w żadnym dziale kadr. Trzeba napisać podanie, a do podania dołączyć życiorys. Bez względu na długość życia, życiorys powinien być krótki. Obowiązuje zwięzłość i selekcja faktów. Zamiana krajobrazów na adresy i chwiejnych wspomnień w nieruchome daty. Z wszystkich miłości wystarczy ślubna, a z dzieci tylko urodzone. Ważniejsze, kto cię zna, niż kogo znasz. Podróże tylko jeśli zagraniczne. Przynależność do czego, ale bez dlaczego. Odznaczenia bez za co. Pisz tak, jakbyś z sobą nigdy nie rozmawiał i omijał z daleka. Pomiń milczeniem psy, koty i ptaki, pamiątkowe rupiecie, przyjaciół i sny. Gdy zabierałyśmy się do pisania tej książki, jej pierwsza wersja ukazała się w 1997 roku, nasze poszukiwania biograficznych detali zaczęłyśmy od przeczytania lektur nadobowiązkowych. Felietonów o książkach pisanych przez Szymborską mniej lub bardziej regularnie przez ponad 30 lat, najpierw do życia literackiego, później do pisma, Odry i wreszcie Gazety Wyborczej. Ich lektura przyniosła nadspodziewanie dużo informacji o autorce, jej gustach, poglądach, przyzwyczajeniach. A więc Wisława Szymborska podziwia malarstwo Vermeera z Delft. Nie cierpi gry w monopol, nie lubi hałasu. Nie gardzi oglądaniem filmów grozy, ochoczo odwiedza muzea archeologiczne. Nie wyobraża sobie, by ktoś mógł nie mieć w domowej bibliotece dickensowskiego klubu Pickwicka. Z przyjemnością obcuje z dziennikiem Samuela Pepysa. Nie przepada za Napoleonem, ceni pedanterię, nie uważa, że przysłowia są mądrością narodów. W czołówce wdzięku i nonszanlancji umieszcza pajączka przędziorka. Pisze w pozycji półleżącej. Jest miłośniczką indeksów, przypisów, cytatów, odnośników, odsyłaczy, skorowidzów i bibliografii. Chadza czasem do opery. Ma ciepły stosunek do ptactwa, psów, kotów i w ogóle przyrody. Upiera się, że jesteśmy jedynakami w kosmosie. Poza tym kochała się kiedyś w Bohunie i Sherlocku Holmesie. Do jej ulubionych reżyserów należał Federico Fellini. Była entuzjastką Ellie Fitzgerald, o której kiedyś chciała nawet napisać wiersz, ale skończyło się na felietonie. W końcu zresztą powstał jej wiersz, ale to już w XXI wieku. No i wielbi Jonathana Swifta, Marka Twaina oraz Tomasza Manna, jedynego pisarza, któremu wprost złożyła hołd w wierszu. Jego istnienie wśród swoich młodzieńczych lektur na pierwszym miejscu wspominała Czarodziejską Górę, uznawała za swego rodzaju cud, za który chwali jednak ewolucję. Choć z lektur nadobowiązkowych i wierszy dowiedziałyśmy się niemało, białe plamy w jej biografii zaczęły tak naprawdę znikać dopiero dzięki opowieściom znajomych i przyjaciół z różnych okresów jej życia. Miałyśmy przyjemność poznać ponad 100 takich osób. Wyłoniły się obrazy z przeszłości, utrwalone na starych fotografiach. Szymborska objawiła się nam jako autorka limeryków i pracowicie wycinanych pocztówek kolarzy wysyłanych zamiast listów. Prężyli się na nich atleci, fruwały aniołki i duchy, tańczyły baletnice, przeciągały się koty. Pochylała się ku ziemi krzywa wieża w Pizie, czasem pojawiał się jakiś motyw z jej poezji. Jak choćby małpy, czy cała seria neandertalczyków stawiających egzystencjalne pytania. Czasem jakaś czytelna dla adresata aluzja. Stanisław Barańczak, poeta, tłumacz, po opublikowaniu antologii z przeróbkami klasyków Bóg, Trąba i Ojczyzna, dostał od poetki Słonia z podpisem Od razu widać, że Polak. Andrzej Koszyk, reżyser filmów dokumentalnych z Niemiec, kolarz z modlącym się duszkiem podpisany Koszyk niepokoju. Układana z okruchów, anegdotek, obrazków biografia stawała się coraz bogatsza. Coraz więcej było faktów, wydarzeń, a nawet dat. Brakowało tylko głosu samej poetki, która co prawda na prośbę o spotkanie nie powiedziała nie, pewnie dlatego, że list protegujący nas napisał do niej Jacek Kuroń, ale też nie spieszyła się z wyznaczeniem terminu. Dopiero gdy opublikowałyśmy w styczniu 1997 roku w Gazecie Wyborczej fragmenty przygotowywanego pierwszego wydania tej książki, z odtworzonym przez nas drzewem genealogicznym i nieznanymi jej zdjęciami rodziców, zadzwoniła. To straszne uczucie, usłyszałyśmy, czytać o sobie. Ale skoro panie już się tyle napracowały, to dobrze, będziemy uściślać. A lektury nadobowiązkowe to panie wyssały do ostatniej kosteczki. Kiedy już się z nami w początkach 1997 roku umówiła, wykazała dużo cierpliwości i wielkoduszności, by odpowiedzieć na różne szczegółowe pytania. Skorygowała kilka błędów, coś dodała, coś poprawiła. Redagowała zresztą głównie pod kątem uważności, żeby nikogo nie urazić. Do tego, co napisałyśmy, miała jedną generalną uwagę. Uświadomiłam sobie, że ta cała moja historia pozbawiona jest dramatyzmu. Tak jakbym prowadziła życie motylka. Jakby życie tylko głaskało mnie po głowie. To jest mój portret zewnętrzny. Ale skąd taki obraz? Czy ja naprawdę taka jestem? Życie miałam właściwie szczęśliwe, jednak było w nim wiele śmierci, wiele zwątpień. Ale oczywiście ja o sprawach osobistych mówić nie chcę, a też nie lubiłabym, żeby mówili inni. Co innego po mojej śmierci? Ja mam do ludzi inną twarz. Dlatego pokazują mnie od strony anegdotycznej, jako osobę wesołą, która nic tylko wymyśla gry i zabawy. To, że inni tak mnie widzą, to moja wina. Pracowałam długo na ten wizerunek. Bo jak mam ciężkie zapaści, ciężkie zmartwienia, to do ludzi nie wychodzę, żeby nie pokazywać ponurej twarzy. Można by przypuścić, mówiła, że cierpię na swoiste rozdwojenie jaźni. Inna jestem wobec miłych mi ludzi, a zupełnie inna, kiedy zostaję sama ze sobą. Ponura, obolała, z pretensjami do siebie. I z niewesołym przekonaniem, że poezja może potrafi czasem towarzyszyć ludzkim cierpieniom, ale zapobiec im nie potrafi. Profesor i redaktor Włodzimierz Maciąg, z którym przez ćwierć wieku pracowała w redakcji Życia Literackiego, opowiadał nam, że nigdy nie była wylewna, zawsze się kontrolowała, chowała za zasłonami dobrego wychowania. Ona ma w sobie coś arystokratycznego. Uważa, że nie należy uzewnętrzniać emocji. To są jej geny plus wychowanie. Zaprzyjaźniona z nią profesor polonistyki Teresa Wallas też uważała, że potrzebę nieujawniania emocji musiała Szymborska wynieść z domu. Gdybym miała Wisławę przypisać do jakiejś epoki, umieściłabym ją w XVIII wieku w kulturze francuskiej. Tylko bez jej zepsucia. Klasycystyczny duch w stylu Corneille'a. Żadnych bebechów, żadnych łez. Ona jest szalenie higieniczna. Wychowywał ją stary ojciec, który chciał mieć syna. I podejrzewam, że mógł traktować jak chłopaka. Nie becz, nie masz się. Podobnie widział ją Adam Zagajewski. Czasem wydawało mi się, że na moment wyszła z któregoś z salonów XVIII-wiecznego Paryża. Jak wiadomo, w salonach tych prym wiodły kobiety. Wisława ceniła oświecenie i rozum. W naszej przenikniętej romantyczną gorączką kulturze reprezentowała inne wartości, inne temperatury. Była w niej elegancja, w jej gestach, ruchach, w jej słowach, w jej wierszach. Ceniła sobie formę. Myślę, że nie znosiła chaosu. I jej doskonałe poczucie humoru także było poniekąd oświeceniowe. Poeta Artur Międzyrzecki powiedział nam: Wisława jest osobą o naturalnej dyskrecji, której coś takiego jak postulat wstydu uczuć, głoszony z takim zapałem przez naszych kolegów z awangardy, musiał się wydać żenująco prostacki. Wstyd uczuć? Przecież to sama poetycka kondycja Wisławy. Słuchali państwo fragmentu z książki Anny Bikont i Joanny Szczęsnej zatytułowanej Pamiątkowe Rupiecie. Biografia Wisławy Szymborskiej. Książka ta czeka na Państwa w Bibliotece Centralnej. Przypominam, że książki mogą być zamawiane w każdej z filii biblioteki albo przez internet ze strony www.londonpubliclibrary.ca. Osoby niepełnosprawne, które nie mogą korzystać ze zbiorów biblioteki osobiście, mogą mieć książki dostarczone do domu. Po więcej informacji na temat Visiting Library proszę dzwonić pod numer 519-661-6444. Biblioteka Centralna, która mieści się w budynku City Plaza przy ulicy Dundas, zapewnia swoim czytelnikom 2 godziny bezpłatnego parkingu. Wszystkie aktualne informacje na temat funkcjonowania biblioteki znajdą Państwo na stronie internetowej www.londonpubliclibrary.ca bądź pod numerem 519-661-4600. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Każdy zna, co niedzielę zawsze gra. Znajdziesz wiele wiadomości, muzyka w nim też gości. Zalet wszystkich w jednym mienie, w twoim radiu na antenie. Twoje radio jest w Londonie, na internetowej stronie. Niech więc każdy go posłucha, tak dla ciała jak i ducha bawi, uczy serce, krzepi sam, posłuchaj go najlepiej. Serce krzepi, sam posłuchaj go najlepiej.
Zapraszamy do reklamy.